W tej chwili tematem ze Słowa Bożego myślę, że zawsze w naszym życiu aktualnym. To nic, że może często powtarzamy i że może na tej konwencji, podczas tej społeczności i bardzo wiele słów padło na wiele tematów napominających, jak bracia podkreślają, przypominających o rzeczach bardzo nieraz oczywistych, które dotykają naszego życia dnia na co dzień. I myślę, proszę braterstwa, że to, co Biblia, Słowo Boże do nas pisze, przemawia Bóg przez to Słowo i to, co w nim zostało napisane, to zgodnie z twierdzeniem tego Słowa, że wszystko, co w nim zostało napisane, to dlaczego zostało napisane? Ku nauce naszej, dla naszego, możemy powiedzieć, ogólnego dobra. Apostoł Święty Paweł, będziemy bazować na jego wersecie, w dwóch wersetach takich tematycznych, w liście do Rzymian, do braci w Rzymianach w 12 rozdziale, a w pierwszym i drugim wersecie to zapisał bardzo znane na pewno wszystkim braterstwu słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bardzo piękne, wspaniałe słowa skierowane do braci Rzymian, ale myślę, że nic nie straciły ze swojej aktualności do dni dzisiejszych. Myślę, że są jak najbardziej aktualne i możemy budować się na tych słowach. Wzywa apostoł święty Paweł nas wszystkich, każdego z nas osobna, każdego brata, siostrę, młodzieńca, panienkę, do tego, żebyśmy naszą służbę pełnili w sposób właściwy, żebyśmy składali nasze ciało jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Taka winna być duchowa służba nasza. Mamy się nie upodobniać do tego świata, do tego, co jest może modne, co może jakieś kanony świat wymyśla, które są obowiązujące i wielu może chciałoby nadążać. Nie, tak proszę braterstwa, nie powinna wyglądać służba dziecka Bożego. Apostoł wzywa, zachęca nas do składania z siebie właściwej ofiary. Nasze wyrzeczenia, nasze poświęcanie się Panu, Bogu, Jezusowi jest składaniem z naszego życia właściwej ofiary. Zachęca do składania takowejż ofiary. Pamiętamy wszyscy, braterstwo, słowa, które powiedział Pan Jezus w 11 rozdziale i od 28 wersetu, gdzie zaprasza również do pięknej służby. Bardzo często te słowa sobie cytuję i braterstwu, bo one do mnie przemawiają. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jak wspaniałe słowa Jezus kieruje do wszystkich z nas. Jak Jezus wtedy kierował słowa te do swoich apostołów, do swoich bliskich uczniów, którzy byli razem z Nim. I jak pięknie te słowa również brzmią w wieku XX. U schyłku wieku XX na przełomie tysiącleci. Pójdźcie do mnie wszyscy. Ale zauważmy, jest jeden warunek, proszę braterstwa. Żeby przyjść do Jezusa Chrystusa, to co trzeba być? To trzeba się poczuć potrzebującym. Trzeba się poczuć spracowanym, obciążonym. Bo jeśli nie czujemy się spracowanymi, obciążonymi, to nie przyjdziemy do Jezusa Chrystusa. Jezus właśnie takich wzywa. Wszystkich tych, którzy są spracowani i obciążeni, którzy w swoim życiu, codziennym życiu, w trudach, mozołach dnia codziennego nie mogą sobie radzić w swojej wędrówce dnia codziennego. Bo obciążenie grzechem, naleciałościami, różnymi uwikłanymi losami tego życia nie potrafią skutecznie prowadzić życia. I Jezus właśnie takich zaprasza. I myślę, proszę braterstwa, jak nas tutaj jest dużo, a nie wszyscy przyjechali, wszyscy się czujemy takimi spracowanymi, obciążonymi, nie potrafiącymi sobie w życiu radzić bez Jezusa Chrystusa. I jesteśmy otwartymi na Jego Słowo, na Jego mowę, którą Bóg do nas przemawia i Jezus Chrystus, apostołowie, poprzez to Słowo do nas. Pan Jezus bardzo w krótki sposób scharakteryzował tą swoją służbę. I chociaż może wielu ludzi uważa zdecydowanie inaczej, że to jest coś ciężkiego, niewygodnego w tym życiu, to Pan Jezus mówi, jeszcze raz sobie przeczytajmy te słowa, że Jego jarzmo, które nakłada pewną niewolę, jest bardzo piękne, jest miłe, brzemię jest Jego lekkie. Nie robi ciężaru. I myślę, że przejdziemy do niektórych wersetów Słowa Bożego, które będą potwierdzały trafność wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, którzy doświadczyli w swoim życiu, że droga z Jezusem Chrystusem Zaprzęgnięcie się w ten wspólne jarzmo z Jezusem Chrystusem nie jest ani trudną, ani jakąś nieprzyjemną, która by dodawała może jakiegoś zniechęcenia. Jest wręcz odwrotnie. Jezus był cichy, pokornego serca. I gdy do takiego Jezusa, który mówi o sobie, i doświadczyli współcześni mu ludzie, którzy z nim obcowali, że znajdowali ukojenie dla dusz swoich. Myślę, że każdy z nas, będąc w społeczności z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, ze współbraćmi, to takiego ukojenia dla dusz swoich otrzymuje i doświadcza na co dzień. A na pewno zgodzę się, braterstwo, ze mną wszyscy, że wszyscy takiego ukojenia potrzebujemy. Tak jak wspomniałem, dla świata ofiarowanie się na służbę Bogu Jezusowi Chrystusowi wydaje się może w końcu wieku XX rzeczą dziwaczną. Chociaż modne są ostatnio jakieś odnowy, które budowałyby nową rzeczywistość, jednak widzimy, że generalnie trzeba stwierdzić, że ludzkość potrzebuje czegoś innego. Zdobycze materialne lub inne dogodności tego świata, które są błogosławieństwem, tak musimy sobie powiedzieć. Tak mówią o tym proroctwa. Rozmnożenie się umiejętności, prawidłowo skonsumowanej w życiu człowieka, na pewno jest rzeczą właściwą. Popatrzmy na życiorys apostoła świętego Pawła. On w drugim swoim liście do braci w Koryntianach mówi w ten sposób. Drugi list tego apostoła i 4:17 brzmi w ten sposób. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nie muszę chyba braterstwu przypominać, jak w życiu apostoła świętego Pawła przywijało się życie z Jezusem Chrystusem. On w pewnym miejscu wymienia swoje doświadczenia na drodze życiowej z Jezusem Chrystusem. I jak braterstwo, przeżył dużo czy przeżył mało w swoim życiu? Szczególnie bardzo przykrych rzeczy, cierpień. Wielu z nas czasami odpowiada, że to nie są doświadczenia na siły człowieka. Że to, co przeżył apostoł święty Paweł, biczowania, upokorzenia, to, że był w niełasce u swoich braci, bardzo przykre rzeczy, często może gorsze nawet niż doświadczenia fizyczne, on to nazywa, ośmiela się to nazwać, że przeszedł nieznaczny i chwilowy ucisk. Nieznaczny, chwilowy ucisk w swoim życiu tutaj na ziemi. Ileż to razy możemy od razu snuć refleksję nad treścią tych słów, nasze życie wygląda o wiele łatwiejsze. Obiektywnie, gdy popatrzymy na swoje życie w odniesieniu do życia apostoła świętego Pawła i jak nieraz wiele razy często narzekamy, że są to wielkie doświadczenia. Apostoł święty Paweł mówi, że przeszedł nieznaczny i chwilowy ucisk, który przyniósł mu przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Bo rzeczywiście, proszę braterstwa, gdy przyrównamy naszych lat życia, które w tej rzeczywistości spełniamy tutaj na ziemi, gdzie wynoszą one różnie, ale nikt z nas ponad 100 lat przeważnie nie przeżywa. Wiem, że tutaj w tych okolicach jest jedna siostra, która ma ponad 100 lat. Jest to piękny i wspaniały wiek, ale zauważmy, że generalnie żyjemy do lat 60, 70, 80 jest już coraz mniej, 90 lat, to już w ogóle możemy policzyć na palcach i zauważmy, jaka jest to rzeczywistość. Ale w porównaniu do tej przeogromnej chwały, do tej obietnicy Bożej, która została zaoferowana człowiekowi, życia w nieśmiertelności, życia wieczności, jeśli już możemy tak nawet powiedzieć, życie, które się nie kończy. Nieraz wielu ludzi, z którymi mam możliwość spotykania się, czy to bądź w pracy, nieraz rozmawiamy, chociaż ludzie słuchają to z takim niedowierzaniem i nieraz z myślącą kobietą, nauczycielką rozmawiałem na temat życia wiecznego, życia, które nie ma końca, życia bez problemów, życia bez chorób, bez cierpień, bez śmierci. I proszę braterstwa, ta wydawać by się wykształcona kobieta w sposób ludzki i świecki, ona stwierdziła jednoznacznie, że takie życie to jest bardzo nudne, bez żadnych efektów, gdzie nie ma walki o byt. Ludzie przez grzech zdegradowani nie wyobrażają sobie życia w szczęściu, życia, w którym nie ma grzechu, nie ma chorób, bo to jest monotonne. Ale myślę, że nikt o zdrowo myślących zmysłach, ten, który studiuje Słowo Boże, nie myśli w ten sposób, że Bóg przygotuje coś monotonnego, że Bóg przygotowuje nas do takiego życia, w którym będziemy niezadowoleni. Na pewno Adam z Ewą w raju nie byli ani smutni, ani monotonnie im życie nie przebiegało. Na pewno z tęsknotą wracali do tych dni, gdy zostali wypędzeni z raju i musieli w pocie czoła uprawiać rolę, żeby zapewnić sobie byt. Na pewno woleli wielokroć razy przebywać w tym pięknym raju, bez stresu, bez chorób, bez cierpień, gdzie Bóg przygotował. I widzimy, że apostoł święty Paweł w pełnym swoim miejscu w liście do Rzymian to mówi, że stworzenie całe to z tęsknotą oczekuje objawienia. Oczekuje przywrócenia tego pierwotnego stanu, może w nieświadomy często sposób. Widzimy, że zakodowane jest to może w naszych genach dążenie do takiej doskonałości. Z tym, że zauważamy, jest to realizacja tego celu w sposób przyjęty ludzki. Ludzie próbują wymyślić własne sposoby zrealizowania tego celu. Bardzo często zauważamy, że Bóg, Jezus Chrystus, jest gdzieś tylko na uboczu. Jako może taki dodatek w jakichś ceremoniach, w życiu naszym, takim przerywnikiem w naszym życiu codziennym wielu ludzi, gdzie jest, bo to nie wypada. Bo nie wypada zawet związku małżeńskiego, nie idąc do kościoła, do księdza. Bo nie wypada pochować człowieka, nie dopełniając tej posługi. Są to tylko pewne formalności, które na co dzień sami ludzie stwierdzają, że nie są w zasadzie ludźmi wierzącymi. Że nie tylko przyznaje się do tego, że jest wychowany w takiej społeczności, bo tak mówi tradycja, bo to było tak i tak dalej, i tak dalej. Natomiast konsekwencji życia duchowego w tym życiu nie ma. Apostoł święty Paweł, może będziemy wzorowali się na jego doświadczenia, na jego spostrzegawczości. Był to człowiek za wszechmiar wykształcony, jak na owe czasy. Był bardzo dobrym analitykiem życia, które wokół niego się rozwijało. Umiał to w bardzo doskonały sposób przenieść na życie duchowe. Tak jak Pan Jezus bardzo często i najczęściej z bardzo prostych rzeczy dziejących się wokół niego potrafił wyrobić jakąś przenośnię, przypowieść, naukę, która do dnia dzisiejszego nas buduje, tak również apostoł Paweł Święty w ten sposób do nas przemawia, analizując życie, które się wokół niego działo. Również w drugim rozdziale i w tym samym rozdziale patrzymy na kolejny werset, który do nas przemawia. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Mówimy o rozumnej naszej służbie. O zachęcie, o apelu apostoła świętego Pawła do nas wszystkich bez wyjątku. Nie jesteśmy wolni od tego apelu. I Bóg przez apostoła świętego Pawła przemawia do nas, że nasze życie, poświęcając się Jemu, powinno we właściwy sposób, rozumny. Życie nasze jest lat kilkadziesiąt. I naprawdę trzeba wielkiego wysiłku i trzeba wielkiego rozumu, żeby to życie nie zostało zmarnowane. Błędem byłoby, lekkomyślnością, nawet nie wiem jakiego słowa określić, żeby ktoś zmarnował swoje życie. Dlatego w rozumny sposób powinniśmy korzystać z łaski, z przywileju Bożego, że żyjemy. Że żyjemy i jako dzieci Boże, przyznający się do Boga, do Jezusa Chrystusa, żeby ta nasza służba przebiegała w sposób rozumny i właściwy. Nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. Ja chciałbym, proszę braterstwa, że każdy, który analizuje te słowa, mógł jednocześnie sobie odpowiadać na te podstawione przeze mnie w tej chwili wersety jako do przeanalizowania swojego własnego życia. Ja w pierwszym rzędzie kieruję te słowa do siebie. Czy mój wzrok i każdego z nas patrzy na to, co jest widzialne, czy na to, co niewidzialne? Hierarchia wartości winna być taka, że powinniśmy patrzeć na to, co widzialne. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Przemyślmy i stosujmy się do wzoru, do apelu apostoła świętego Pawła. Bo to, co widzialne, to jest to napisane, jest to przemijające. I zauważmy, jak wielki człowiek, który doświadczył bardzo wiele w swoim życiu, kaznodzieja mówi, że to, co wokół nas, to jest rzeczą jaką? Marnością. Marnością kilka razy powtórzone. I chociażby nam się wydawało, nie wiem, do jakiego stopnia, jest to wszystko marnością. Śmierć kończy nasz dorobek, nasze osiągnięcia. Wszyscy stajemy się równi. Ale niezależnie od tego, że w tym życiu przychodzi nam doświadczać marności, to jednak niezależnie od tego, możemy patrzeć na to, co jest niewidzialne dla dzisiejszych naszych literalnych oczu. Ale Bóg dał nam taką łaskę, że dał nam wzrok duchowy, który potrafi, tak jak apostoł Paweł też napisał, sięgać o wiele wyżej, aż do któryś niebios. Gdzie możemy patrzeć na to, co jest wieczne. Bo nasz wzrok, który będzie sięgał na rzeczy niewidzialne, pozwoli nam dostrzec to, co jest wiecznego, to, co jest nieprzemijającego. Modląc się modlitwą, którą nauczył nas modlić się Jezus Chrystus, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, ta, która funkcjonuje w niebie, żeby była również taką i na ziemi. To królestwo, które ma zaprowadzić coś nieprzemijającego, wiecznego, utraconego przez człowieka, a jak już do niego tęskniącego. Apostoł święty Paweł tym razem w swoim pierwszym liście, w 11 rozdziale. I zaraz pierwszy wersecie stwierdza takie słowa. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Ktoś by mógł powiedzieć, że bardzo odważne słowa napisał apostoł święty Paweł, że może człowiekowi nie godzi się takich słów wypowiadać. Ja myślę, że może wielu z nas miałoby tremę i jakiś dystans do wypowiedzenia takich słów, żeby ktoś był moim naśladowcą, tak jak ja jestem Chrystusowym. Bo zaraz bym może przede wszystkim pierwszy ja przeanalizował swoje życie, swoje zachowanie, wypowiedzi, może myśli, że nie jestem takim może naśladowcą Jezusa Chrystusa, jakby sobie życzył tego Bóg i Jezus Chrystus. A zauważmy, ile mocy, ile wiary przebija się w tych słowach. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa. Mamy być naśladowcami Jezusa Chrystusa. Tak mówimy. Ale to właśnie apostoł mówi, że mamy być Jego naśladowcami. Dlaczego takie piękne i znów dziwne słowa są tutaj napisane? Ja myślę, proszę braterstwa, że apostoł święty Paweł, wywodzący się z tej generacji ludzkiej, jest, proszę braterstwa, był takim człowiekiem jak my wszyscy. Tym samym biedem poddani, tym wszystkim obciążeniem grzechu był poddany, ale jednak on jako człowiek potrafił w sposób rzetelny naśladować Jezusa Chrystusa. I on chyba z całą pewnością i stanowczością stwierdził, że to jego naśladownictwo Jezusa Chrystusa było skuteczne. I dlatego z takim wielkim przekonaniem apeluję do wszystkich nas, żebyśmy brali wzór z człowieka, z tego apostoła, który był człowiekiem, że on potrafił w skuteczny sposób naśladować Jezusa Chrystusa. Że jest to możliwe w naszym życiu. Że nie możemy tylko mówić, że może mamy chęci, że może nam się to nie udaje, że może od razu sobie założyć, że w ogóle takiego przedsięwzięcia w swoim życiu nie osiągniemy. Nie, proszę braterstwa, jest to możliwe i realne. Apostoł święty Paweł to apeluje do nas, jako człowiek wywodzący się z tej generacji grzesznej ludzkości, ale będący pod wpływem Ducha Świętego, będący stworzonym do nowej rzeczywistości, będący pod łaską, zbawieniem Jezusa Chrystusa, pisze, że jest to możliwe. I żebyśmy brali przykład z Niego, to jak On to znosił, to jak On doświadczał pewne rzeczy przykre i trudne w swoim życiu. Tenże apostoł bardzo podobną myśl nam podaje w liście swoim do braci Filipianach, 3 rozdział i 17 werset. Bądźcie naśladowcami moimi, kolejny raz powtarza do innych braci. Bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Nie tylko mamy brać przykład na apostoła świętego Pawła. Patrzcie, bracia, i na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Mamy się wzajemnie obserwować. Mamy się dopatrywać dobrych czy złych uczynków w naszych współbraciach. Na pewno każdy z nas wie, że pomocną rzeczą jest patrzenie na dobre uczynki, żeby swój własny pożytek z tego również odnieść. Ale powiem braterstwu z doświadczenia, że bardzo często nam jakoś jest łatwiej zauważyć czyjeś wady, zauważyć czyjeś potknięcia, przekazać potem te potknięcia. Może ośmieszyć kogoś, jakiegoś brata, siostrę, że nie czyni tak lub robi to inaczej i mieć powód do jakiegoś może wzajemnego takiego własnego wywyższenia się, że ja jestem lepszy. Nie. Apostoł święty Paweł w tym i w innych miejscach mówił, że mamy patrzeć na tych braci, którzy postępują według wzoru wystawionego w Jezusie Chrystusie, według wzoru, który zalecają nam apostołowie. I na tych braterstwa, proszę, na takich mamy patrzeć. Bo dopiero wtedy skuteczna będzie i nasza rozumna służba, jeśli najlepsze cechy, najlepsze rzeczy, najlepsze przedsięwzięcia tych braci weźmiemy i zastosujemy je w naszym życiu. Na pewno mamy tą świadomość, że nikt z nas nie jest bez winy, bez grzechu, bez potknięć. Weźmy przykład wielkiego człowieka, który żył w starożytności, takim jakim był król Dawid. A zobaczmy, jak piękne jest świadectwo o tym człowieku. Był on umiłowanym u Boga. A jak popatrzymy na jego przeszłość, na jego dokonania, na jego czyny, na jego grzechy, wielkie grzechy, które się swoim dopuścił w życiu, i jednocześnie był umiłowanym u Pana, u Boga. To o czymś, proszę, braterstwo świadczy. Zauważmy, że był to człowiek, który zawsze, w każdej sytuacji potrafił się przyznać do popełnionego grzechu i błędu. W naszej służbie, proszę, braterstwa, i jest to miłe Bogu. To musimy powiedzieć i mieć tą świadomość. Apostoł święty Paweł, a przepraszam, Jan w swoim liście, to mówi, że mamy, kłamcami bylibyśmy wtedy, gdybyśmy mówili, że mamy grzech, popełniamy jakieś niedoskonałości, uczynki niewłaściwe, czy jak przyznajemy się, że robimy coś niewłaściwego. Zauważamy, że wtedy kłamcą to nie tylko robimy samego siebie, ale zauważamy, że wtedy jesteśmy, proszę braterstwa, kłamcami i również i Boga czynimy. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Taka jest świadomość powinna być naszego grzesznego stanu człowieka. Nie ma człowieka takiego, który by powiedział, że jest wolny od grzechu i nigdy mu się nie zdarzy potknąć. Ale jeśli byśmy tak mówili, jest to niewłaściwy stan. Ale jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamca z Niego rodzimy i nie ma w nas słowa Jego. I pierwszy werset następnego rozdziału bardzo pięknie się rozpoczyna i podaje nam piękną treść. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale od razu apostoł święty Paweł dodaje, bo on wiedział, że pomimo tego apelu, to ten grzech się zdarzy. Ale jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Taki jest, proszę braterstwa, stan każdego z nas. Każdego z nas. I miejmy tę świadomość. I jak najczęściej może dopatrujmy się wszystkich naszych niedoskonałości, wszystkich naszych potknięć. I zgodnie z radą apostoła świętego Jana, idźmy do Jezusa Chrystusa. Mamy takiego wspaniałego orędownika, Jezusa Chrystusa. I jemu mamy to przedłożyć, że zgrzeszyliśmy. Nawet grzech po imieniu tam, gdzie potrzeba nazwać, że ten grzech zaistniał. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Tak mamy przykład wspomnianego już króla Dawida, który popełniał bardzo ciężkie grzechy. Grzechy, które były potępione przez samego Pana Boga. I Bóg mi je wybaczał. Ponosił karanie bardzo często, ale jednak był to człowiek, który pomimo swojej pozycji, stanowiska, jakie piastował, umiał się przyznać, że popełnił błąd. Że popełnił coś nietaktownego i niewłaściwego. Apostoł święty Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim swoim liście i od czwartym wersecie, od szóstego werseta, podaje takie piękne, znów dla nas zachęcające słowa do naszej służby. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zauważmy z pewnej strony tragizm człowieka, który ma tą świadomość w swoim życiu, że nadchodzi rozstanie. Nie w naturalny sposób. Nie dlatego, że może wiek osiągnął i chorobą był złożony. Zupełnie coś innego. Wyrok śmierci, jaki zapadł nad tym człowiekiem, apostoł święty Paweł miał tą świadomość, że jego życie zakończy się w bezwzględny sposób. I nie rozpacza nad swoim życiem. Wielokrotnie powtarzał, że jemu nawet korzystnie by było rozstać się w tym życiu, z tym życiem marnym i być u Pana Jezusa Chrystusa. Jednak ze względu na potrzebę bycia razem z braćmi, przez to zauważmy, ile pięknych, wspaniałych lekcji dla nas przekazał apostoł święty Paweł. Bo on wiedział, że on jest potrzebny nam. Że on jest potrzebny całemu Kościołowi, który się dopiero rozpoczął kształtować. Czas jego życia rozstania nadszedł. I jakie on piękne, znów zdecydowane słowa wypowiada o swoim życiu. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. I znów, niech każdy z nas, proszę braterstwa, w krótkości przeanalizuje swoje życie. Każdy z nas, do siebie to również mówię. Czy to jest dobry bój, który prowadziłem, który prowadzę, czy bieg ten jest dokonany i czy wiara jest zachowana. On w bardzo taki pewny sposób te słowa powiedział i jest jednocześnie był przekonany, jest przekonany, był wypowiadał te słowa, że oczekuje go wyniec sprawiedliwości, który w odpowiednim czasie odda mu Jezus Chrystus, ten, którego bardzo umiłował, że odpowiedni moment, gdy nadejdzie, to ta korona, wieniec sprawiedliwości za jego osiągnięcia, za zachowanie wierności, za dokonanie właściwego boju, biegu zostanie mu przekazana. Na pewno każdy z nas, a może wielu z nas obawiałoby się wypowiedzieć te słowa i być w takiej pewności. Jest to, proszę braterstwa, póki żyjemy czas troski, że mamy możliwość podciągnięcia się, że mamy jeszcze możliwość iść znów za Jego wskazówką, być Jego naśladowcami, kiedyś powiedzieć w swoim życiu, że to był dobry bój w naszym życiu, że nasza wiara została zachowana i jesteśmy pewni, że ta korona wieniec sprawiedliwości w odpowiednim czasie zostanie nam przekazany. Apostoł święty Piotr, również inny wielki apostoł, przemawia do nas w pierwszym rozdziale od 13 wersetu. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. i proszę braterstwa, takimi jesteśmy. To czynimy. Powodzamy się wzajemnie przez przypominanie. Niektórzy bracia mówią, i wielu z nas to potwierdzamy w naszym życiu, że jesteśmy tymi naczyniami glinianymi, przeciekającymi. Żyjemy może rzeczy powtarzanymi wielokroć, a jednak czasami wydają się, jakby to były wciąż nowe do nas mówione słowa. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jakimi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Znów podobny przykład. Podobna tragedia jako człowieka. Nie rozpacza. Wierzę zgodnie z wolą, rozkazaniem Pańskim, tak przyjdzie i również i jemu taki nienormalny sposób zakończyć swoje życie. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Piękna postać z życia apostoła świętego Piotra. Możemy przeanalizować jego krótkość, jego załamania, jego potknięcia, że był jako człowiek. Możemy to odnieść, że to było przed okresem, kiedy nie był pod wpływem Ducha Świętego, gdzie jeszcze Duch Święty nie był zlany, że miał prawo w niektórych zachowaniach tak się zachować, jak się zachował. Ale jednak, gdy przyszły momenty, że trzeba było się opowiedzieć za Jezusem Chrystusem, to on nie śmiał, to on miał odwagę powiedzieć, że należy bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Że na każde ludzkie w pewnych momentach to są nic nieznaczącymi. Nawet za cenę poświęcenia życia, poniesienia jakiejś szkody na ciele należy tak uczynić. Łatwo powiedzieć, ale gorzej jest często z wykonaniem. Ja powiem braterstwu, że sam nie wiem, jak bym się w niektórych momentach w życiu swoim zachował. Bo łatwo jest mówić niektóre słowa, łatwo je przeczytać, ale realizacja jest na pewno o wiele trudniejsza. Na pewno jesteśmy przyzwyczajeni, mimo że jako młodsze pokolenie, do pewnych rzeczy, wydarzeń, zjawisk, które są już przez te społeczeństwa ludzkie wymyślone, że może na co dzień nie doświadczamy pewnych negatywnych zjawisk, z którymi przyszło braterstwo starszego pokolenia obcować i może doświadczać bardzo przykrych rzeczy, niektórych tylko z opowieści może słyszamy, ale widzimy, że jest to wszystko możliwe w naszym życiu. Nic nie wiemy, jak przyszłość nasza może wyglądać. Powinniśmy być przygotowani na każdą rzecz, która z woli naszego Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa na nas może przyjść. Powinniśmy być przygotowani. I jeszcze mało tego, proszę braterstwa, to wszystko, co Bóg dopuszcza na nas. Jezus Chrystus to jest dla naszego dobra, czy może dla naszej zguby to jest. To zauważamy Pismo Święte, które nam podaje bardzo jednoznaczną na to odpowiedź. Jest to dla naszego duchowego dobra. Bo wie Ojciec nasz, czego potrzebujemy. To może nasze kryteria doboru niektórych rzeczy, wartości, by miały mówić, że może chcielibyśmy czegoś innego. I to jak przykład w rodzinie, gdzie w relacji rodzice-dzieci, to dzieci czasami mają swoje własne potrzeby, ale rodzic, ojciec lub matka, znający doświadczenie życiowe, to wie, że jego zachcianka w tym momencie to mogłaby być mu zgubną. I wie, że należy podjąć inną decyzję, nieraz wcale nieaprobowaną przez to dziecko, dopiero później z lata. Po latach się dopiero doświadcza, że to, co mówili rodzice, staje się to jakąś w większości prawdą. A po może bardzo wielu latach to możemy stwierdzić, że to, co mówili rodzice, to było tylko prawdą. Tenże apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, to mówi nam, że na naszej drodze, w naszej służbie, którą zdecydowaliśmy się iść za Jezusem Chrystusem i za Bogiem, jest wielu przeciwników. I takim, proszę braterstwa, jednym z większych przeciwników to jest przeciwnik Boży. Ten, który pierwszy się wyłamał ze społeczności, z tej jednomyślności, z jedności ze swoim Ojcem i Bogiem, to był przeciwnik diabeł. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący. A pierwsze słowa tego wersetu to bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Bądźmy się trzeźwi i czuwajcie. To nie może chodzić o taką trzeźwość, że bycie w trzeźwości z tego powodu, żeby alkoholu się nie napić. Nie. Chociaż to jest też bardzo potępione. Ale tu chodzi o inną trzeźwość naszego umysłu. Zachować taką trzeźwość, być w czujności, żeby przeciwnik, wasz diabeł, chodzący wokoło jako lew ryczący i szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocniej wierzę, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Przeciwnik jest bezwzględny. Przeciwnik w naszych spotkaniach jest bezwzględny. I może bardzo często, i słusznie braterstwo zauważają, że potrzeby szatana to mogą być również bardzo subtelne i bardzo wydawać by się mogły właściwe. Czy on się potrafi przemienić w anioła światłości? Tak mamy napisane. I skoro to jest tak napisane, to proszę braterstwa, jest to prawdą. Że tenże sam przeciwnik może się przemienić w anioła światłości. Może użyć jakiegoś argumentu. Może dać każdemu z nas rację w niektórych wielu sprawach i będziemy tej racji w sposób niewłaściwy, niebraterski dochodzili na jakimś może forum, czy zgromadzenia, czy rodziny, czy jakiejś społeczności. To ten przeciwnik ma taką możliwość. W tym życiu ma taki okres czasu, że może panować. Bóg świata tego nazwał Pan Jezus. I On ma tą moc. Ale apostoł święty Piotr to mówi, że my mamy się Jemu przeciwstawić. Przeciwstawić się, bo On jest bardzo bezwzględny. I On szuka tylko nie naszego zysku, nie dla naszego pożytku, dla naszego rozwoju duchowego, ale kogo by pożreć. I jest wtedy zadowolony. Jak twierdzi, że udało mu się kogoś pożreć. Odłączyć od społeczności z Jezusem Chrystusem. Albo doprowadzić do takiego stanu beznadziejności, jakiegoś wewnętrznej rozterki duchowej, z której potem nie potrafimy w swoim życiu odejść. Nadzieję nasze mamy położyć w łasce Jezusa Chrystusa. Zawsze mamy pamiętać, że On jest wokoło nas. I tak jak apostoł święty Piotr, ten, który szedł po morzu i wyciągnął tą rękę, mówiąc, Panie, ratuj, bo giniemy, to myślę, że idąc po takim zburzonym morzu życia tego świata, to nieraz, a może bardzo często takie chwile w naszym życiu się zdarzają, że tą rękę wyciągamy do Jezusa Chrystusa i mówimy, Panie, pomóż, bo giniemy. Nie musimy się tego wstydzić, bo jesteśmy ludźmi. Pan Jezus co prawda zganił apostoła i powiedział, o mało wierny czemuś zwątpił. Czemu wątpimy w takich sytuacjach? Jest przecież wokół nas wielu braci. Jest Bóg i Jezus Chrystus, wobec którego położyliśmy nasze nadzieje, że On jest tym, do którego zawsze możemy się zwrócić w każdej sytuacji życiowej. Ja myślę, proszę braterstwa, że nie ma takiej sytuacji życiowej, z którą nie mogliśmy się zwrócić do Boga i Jezusa Chrystusa w modlitwie o pomoc, o ratunek, gdy nigdy nie jest za późno. Są to prawda miejsca takie podane, szczególnie w Nowym Testamencie, o bardzo złej sytuacji chrześcijanina, który depcze, który się odwraca od społeczności, który poznał Plan Boży świadomie i w wielu rzeczach był uczestnikiem tych wielkich dóbr i który w sposób świadomy to wszystko podeptał, to zauważmy, że jest to bardzo przykry stan i stan nie do pozazdroszczenia i myślę, że nawet nieraz ludzie mówią, że największemu wrogowi nie chcielibyśmy takiej konsekwencji życzyć, ponoszenia. Apostoł święty Piotr w tym samym liście, ale w drugim wersecie mówi do nas na początku takie słowa. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką odmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niefałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. W naszym życiu znów jesteśmy świadomi, że zdarzają się różne sytuacje, różne stany emocjonalne, z którymi mamy walczyć. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką odmowę. A gdybym tak zapytał braterstwa, czy ktoś jest wolny od tych wszystkich cech, to myślę, że nie znalazłbym takiej ręki, która by podniosła, że jest wolny od tych cech, która tutaj jest napisana. I myślę, że na pewno nie nadaremno. Święty Piotr napisał nam te słowa, że te wszystkie rzeczy, które są tutaj napisane, że są w jakimś stopniu większym lub mniejszym udziałem w naszym życiu. I jest to troska, jest to staranie nasze, że je mamy odrzucić z naszego życia. Wymazać, na ile to się da, żeby nie było takiej mowy. Ja wiem, że obmowa, która jest nawet w konsekwencjach swoich bardzo wyraźnie zapisana. Bo co za obmowę grozi? Zobacz, by siostra podpowiada i słusznie. Bardzo wielkie konsekwencje grożą nam za to, że kogoś obmawiamy. A jak się nam bardzo łatwo kogoś w ogóle obmawia? Jak zauważmy znów naszego życia, jak bardzo jest ciężko, bardzo mało w ogóle, jak czasami rozmawiamy, mówić o pozytywnych, o dobrych cechach kogoś innego. Znów nam ślina na język, jak tak mówimy, potocznym naszym językiem, częściej przyniesie te negatywne cechy, potknięcia, bardzo często niesprawdzone i nieprawdziwe, bardzo często szkodzące. Szkodzące interesowi tej drugiej jednostki, a my mamy mieć na względzie dobro drugiego. I tak jak w tych zawodach sportowych, jako chrześcijanie biegnący, to mamy mieć na uwadze dobro drugiego. Może jak w literalnych zawodach zauważamy, ludzie, zawodnicy biegną, to tam przede wszystkim każdy patrzy, jak są indywidualne zawody, żebym tylko jadł. Ja dobiegł pierwszy do mety i zwycięstwo odniósł. Nie. W zawodach tych, w których jesteśmy Jezusem Chrystusem, gdzie apostoł Paweł mówi, że wszyscy biegniemy, to mamy patrzeć również i na współbraci, którzy są wokoło nas. A mało tego, Bóg przez to słowo przemawia do nas, że im więcej uczynimy dla naszych współbraci, dla braci i sióstr, to dla nas jest większy z tego pożytek. To jest taka piękna i wspaniała zależność. Że im więcej w naszym życiu poświęcamy komuś innemu, to nasze konto przez to u Boga wzrasta. Staje się bardziej zasobne i możemy wtedy mieć tą pewność, zgodnie z apostołem świętym Pawłem, że odłożona jest właściwa korona sprawiedliwości. Wieniec sprawiedliwości, który we właściwym czasie zostanie dla nas przekazany. Popatrzmy się na przykład ze Starego Testamentu, z Księgi Jozłego. Ten znów wielki, wspaniały człowiek, któremu przyszło się kierować bardzo trudnym narodem izraelskim, który był twardego karku, tak mówi nam Biblia. Naród, który bardzo wiele doświadczył błogosławieństwa Bożego, cudownych mocy, wyprowadzenia z Egiptu, cudownego karmienia w sytuacjach beznadziejnych, czy woda, to jednak zauważmy, że pomimo tylu pozytywnych doświadczeń, w łączności w kontaktach z Bogiem, to ten naród był twardego karku i bardzo często ze smutkiem to musimy stwierdzać i na pewno Bogu nie było to przyjemne, gdy musiał ten wybrany naród karać. I zauważamy, że ten wielki człowiek Jozue to powiedział do nas, myślę do wszystkich, wtedy do narodu izraelskiego, ale myślę, że te słowa, skoro zostały napisane, to ku naszej nauce one również zostały napisane. A on powiedział znane wszystkim słowa. U wielu braterstwach one wiszą nawet w domach poprawione w ramki. Obierzcie sobie, sobie dziś, komu byście służyli. Ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. Bardzo wspaniała deklaracja. Wspaniała deklaracja prowadzenia swojego własnego życia, swojego własnego domu. Obierzcie sobie, komu macie służyć. Jest możliwość wyboru, proszę braterstwa. Jest możliwość wyboru. I tak jak Bóg kładł przed narodem izraelskim po jednej stronie błogosławieństwa, życie, wszystkie najlepsze rzeczy, jakie Bóg miał wtedy do zaoferowania, i po drugiej stronie położył rzeczy przykre. Rzeczy, które były przekleństwem. Rzeczy, które rodziły niewłaściwe, niepożądane cechy, które z ludziom byłoby bardzo ciężko żyć. I Pan Bóg dał do wyboru. Macie do wyboru. To czynienie tych rzeczy rodzi to i to, a czynienie tych rzeczy rodzi takimi konsekwencjami. I tutaj w tym momencie ten wielki człowiek Jozue mówi, że wybierzcie. Ale patrzcie, ja i dom mój będziemy służyli Panu. I myślę, że to był najbardziej trafny wybór tego człowieka. Ja i dom mój będziemy służyli Panu. Jaka forma służenia, to może byłby oddzielny temat, ale myślę, że każdy z nas w codziennym życiu może znaleźć tyle przykładów służenia Panu, że ja ich nie muszę tutaj wymieniać. Ja i dom mój będziemy służyli Panu. W Ewangelii świętego Mateusza w 6 rozdziale, na samym początku tejże księgi, a w 24 wersecie są zapisane takie słowa. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możemy cię Bogu służyć i mamonie. Czy zdrowo myślący człowiek może pogodzić fakt służenia dwóm panom? No może w tej chwili, gdzie jest jakoby pracodawca, gdzie możemy na kilka etatów pracować. Ale jeżeli weźmiemy ten taki przykład właściwy z naszego życia, bycia lojalności wobec kogoś, takiej stuprocentowej, doskonałej, to myślę, że to słowo jest prawdziwe. Że nikt nie może dwóm panom służyć w sposób prawidłowy i właściwy. Gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Albo może być taki stan, jaki jest w Księdze Objawienia powiedziany do ostatniego okresu laodycyjskiego, zacytujemy z pamięci, że jest się takim letnim. I obejś, bodaj byś był albo zimny, albo gorący, a żeś jest lekkim, to wypluję cię z ust moich. I to jest konsekwencja właśnie tego, że możemy próbować nieraz w życiu naszym, w naszej służbie, dwom panom służyć. Tu jest taki dopisek na samym końcu, przez Jezusa Chrystusa zacytowany, że nie możecie Bogu służyć i mamonie. To nie są tylko pieniądze. To nie są tylko pieniądze. Chociaż apostoł święty Paweł w liście do Koryntian to nam napisał takie słowa, że korzeniem wszystkiego złego to jest miłość pieniędzy. To nie są pieniądze, proszę braterstwa. To nie jest ilość, to nie jest, czy ich jest dużo, czy ich mało. To jest miłość pieniędzy. Gdy jest miłość pieniędzy, to one są korzeniem wszystkiego złego. W naszym życiu tych dóbr mamy bardzo wiele. I przywiązanie się, miłość do tych dóbr, które cytowaliśmy wcześniej, są przemijające. Gdzie kaznodzieja mówi, że to jest wszystko, mimo to jest marnością, to one mogą doprowadzić nas, że one staną się korzeniem wszystkiego złego. One mogą doprowadzić nas do zubożenia życia duchowego, do tego, że tego pokarmu, nawet tego mleka, które stwierdzamy, że jest dobre, ze Słowa Bożego, możemy stwierdzić, że ono jest niepotrzebne, bo może mamy pilniejsze, inne cele. Dwóm Panom się, proszę, braterstwa, w tym życiu służyć nie da. To nawet gdybyśmy jak chcieli, jak mądrość naszą cielesną człowieka wykorzystywali, to jest to od razu skazane z góry na niepowodzenie. I wszystkich tych, którzy próbowali, tu już brat i wczoraj mówił, że nie da się tych rzeczy dwóch z sobą pogodzić, bo konsekwencje takiego pogodzenia, próbowania pogodzenia mogą się okazać bardzo duże. Apostoł Święty Jakub, w liście tym Jakuba czytamy, że możemy stać się podobni do człowieka. W pierwszym rozdziale, 8 werset. Człowiek o rozdwojonej duszy pilny w całym swoim postępowaniu. Konsekwencja tego, że będziemy może próbowali znaleźć iluś panów, jako Jezusa Chrystusa, Boga i może jakichś innych panów, które będą dla nas jakimś wzorcem do naśladowania, do postępowania, czy może moda współczesnego świata, czy jakieś zachowania, czy zwroty, czy gesty. To spowoduje to, że nasz umysł może być zachwiany. Rozdwojenie naszej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A jak człowiek jest chwiejny i gdy się znajdzie na jakimś troszeczkę niebezpieczeństwie, spowodowany czy jakimś wiatrem, czy dziejowych burz, czy innych rzeczy, czy on się odstoi, na pewno jest o wiele trudniej. I na pewno od razu możemy powiedzieć, że szansa na przetrwanie takiego człowieka, który jest chwiejny, drzewo, które jest chwiejne, źle wykształtowane, to ono na wietrze bardzo szybko się złamie. I za chrześcijanin, który nie jest utwierdzony, który swojej nadziei nie złożył w Jezusie Chrystusie i nie złożył w Bogu, nie złożył w tej nauce, którą nam przekazuje, odnośnie tego, że wszystko to mamy z łaski. Nie jest to, proszę braterstwo, nie naszą zasługą. To zbawienie, które jest, albowiem łaską jesteśmy zbawieni i nie jest to z nas, dar to Boży jest, uczy nas tak Słowo Boże. I do tego powinniśmy przywiązać naszą uwagę, nasz umysł i jest to nasz Pan, Bóg i Jezus Chrystus. I to jest wszystko od Niego zależne. Nic nie jest zależne od nas. Takie jest nasze, proszę braterstwo, życie. Tak brat mówił, że wczoraj prowadzący dzień, że rozmawiał z bratem, iż brata nie ma. I takie jest, proszę braterstwa, nie nasze życie. I nie jesteśmy zależni sami od siebie. Jesteśmy bardzo często, a wręcz skazani na to, że jesteśmy zależni jedni od drugich. I nikt, tak apostoł święty Paweł, nie jest to może w moim temacie, powiedzieć, że ktoś jest może niepotrzebny, że oko nie może powiedzieć ręce, że jest niepotrzebne lub odwrotnie, że jakiś organ w naszym życiu nie jest potrzebny lub w naszej społeczności, bo to nie myśmy ustalali. Bo to powiedział święty apostoł Paweł, że to Bóg umieścił członki w tym ciele tak jak chciał. I on jest za to odpowiedzialny i my musimy się do tego dostosować, bo to my nie kształtujemy to ciało, ale to kształtuje Bóg przez Jezusa Chrystusa, przez na to naznaczonych apostołów. I nie jesteśmy do tego nawet upoważnieni, żeby niektóre rzeczy czynić. A Pan Jezus w Ewangelii tejże samej Mateusza w 6 rozdziale mówi znowu od 25 wersetu do 34 jest to fragment zatytułowany o trosce, żeby się nie troszczyć. Dlatego powiadam wam, kilka tylko może wersetów, dlatego żeby nie tracić czasu. Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Proszę braterstwa, ja tak nie myślę, żebyśmy się nie martwili i żebyśmy nie troszczyli się o to, żebyśmy zostawili to na pastwę losu, gdybyśmy tak powiedzieli, że to się niech wszystko samo dzieje. Niech samo się odzienie nam zrobi, niech sam nam pokarm się zrobi. Nie, tak nie mamy tego rozumieć. Tu jest napisane, że nie mamy się troszczyć o te wszystkie rzeczy. Mamy pracować, bo z pracy naszych rąk, z łaski Boga jeszcze na dodatek żyjemy, ale dodatkowo, proszę braterstwa, wszelka troska, przesadna troska o ten byt, o pieczołowanie, o ten marny żywot jest niezasadna. Czyż życie czymś nie jest więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Bo niektórzy mówią, że żyją po to, żeby jeść. Ale myślę, że chyba nie taka kolejność powinna być w życiu chrześcijana. Bo chrześcijanin to przede wszystkim je i żyje, je i pije po to, żeby żyć. Po to, żeby chwałę Bogu, chwałę Jezusowi oddawał. Bo takie jest nasze zadanie. Po to, żeby wypełnić Jego wolę, nie naszą wolę. Wolę Boga i Jezusa Chrystusa. Wtedy jest zadowolony Bóg. I jest Jemu przyjemnie, jak pełnimy Jego wolę. Jak wychwalamy Jego wielkie, święte imię. Ale czyż, proszę braterstwa, nie jest czasami tak, że jest może odwrotnie. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski i dosyć ma dzień swego utrapienia. Czyż doświadczenia obecnych dni, obecnych chwil, może okresów, nie są bogate w doświadczenia, problemy, w których w jakiś sposób funkcjonujemy. Jesteśmy z nimi w życiu, bo analizujemy świat, analizujemy proroctwa, które się wokół nas wypełniają i jesteśmy świadomi. Przesadna troska o to, jak to będzie. Być może o los naszych dzieci, o los naszych bliskich, że co to będzie, jak jeszcze gorsze rzeczy przyjdą. Ani włos z głowy naszej nie spadnie, ani inna rzecz przykra nam się nie stanie, jeśli to nie będzie wolą naszego Ojca Niebieskiego. Jesteśmy od Niego uzależnieni. Ale czyż, proszę braterstwa, znów zadam pytanie sobie i wszystkim braterstwu. Czyż nie jest tak w naszym życiu nieraz, że swoim życiem czasami pokazujemy odwrotną kolejność? Że najpierw troszczymy się o życie nasze doczesne, o to, co będziemy jedli, co będziemy pili, a Królestwo Boże będzie nam dodane. Słowo Boże mówi nam, że to troską powinno być przede wszystkim szukanie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, tych wszystkich przywilejów, które są zagwarantowane dla tego Królestwa. A Jezus Chrystus powiedział, że Królestwo Boże gdzie jest? Wewnątrz was już ono jest. Już jest to wewnątrz was to Królestwo i tego Królestwa wewnątrz nas już mamy szukać. Tak jak tutaj jesteśmy tą społecznością, powinniśmy się doszukać tego Królestwa. Na pewno oczekujemy, tak jak apostoł powiedział, tego Królestwa, tej podświadomości, łącznie z tym całym zbolałym narodem w przyszłości. Ale to wszystko, to stokroć więcej wzięte w tym życiu, to Królestwo już funkcjonuje i w nas. To odpowiedź Pana Jezusa na zadane pytanie apostołom, co nam za to będzie. To te stokroć już jest wzięte więcej w tym życiu. Ewangelii tejże samej Mateusza w 4 rozdziale są zapisane znów słowa z przykładu kuszenia Pana Jezusa. Gdy był 40 dni na pustyni, gdy rozmyślał nad planem Bożym, to przystąpił do Niego znów ten przeciwnik Boży. Przeciwniki Jezusa Chrystusa zarazem, który podsuwał Mu, zdawałoby się na pozór, bardzo dobre rzeczy. Bo jak jest się głodnym i mając taką moc, to czyż niezasadnym byłoby skorzystanie z tej mocy, żeby zaspokoić głód lub obwołać się królem, dać i realizować swój cel zbawienia ludzkości. Jednak widzimy, że w takiej sytuacji to, proszę braterstwa, nie ma żadnej alternatywy, nie ma kompromisu. Jezus Chrystus nie znalazł przyczyny, dla której mógłby znaleźć kompromis w polemice z przeciwnikiem, z diabłem. Zauważmy, że On na każdą pokusę to zaczynał swoją odpowiedź w jaki sposób? Albowiem tak jest napisano. To nie były jakieś przemyślenia, może przypuszczenia, a może jak ja bym to zrobił tak, to w tym momencie nie naruszę. Nie. Słowo Boże, tak zostało napisane, że Panu Bogu temu należy się kłaniać i Jemu tylko pokłon oddawać. Wtedy Go opuścił diabeł i aniołowie przystąpili i służyli Mu. I to jest, proszę braterstwa, przykład również w naszej służbie dla nas. Jak mamy takiego rodzaju pokusy, doświadczenia, przychodzące generalnie od przeciwnika Bożego, bo On jest autorem różnych pokus, przez które swoje narzędzia realizuje, ażeby zwieść i pożreć. To On. I wtedy na taką pokusę najlepsza jest odpowiedź i rada, tą, którą zastosował w swoim życiu Pan Jezus. Tak jest napisano. Tak jest napisano. I wtedy opuścił go dopiero szatan, bo widział, że jest konsekwentny w swoich wypowiedziach, odpowiedział i że Bóg w tym momencie był najwyższą wartością, do której się powinien zbliżyć. Zauważmy, że apostoł święty Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w drugim rozdziale i 9 wersecie pisze, że głosimy wtedy, jak napisano. Głosimy o przyszłości, o tej nadziei, o zagwarantowaniu wszystkich tych dóbr, które przewidział i zaoferował dla nas. Znów w swojej wielkiej łasce Bóg przez Jezusa Chrystusa. Czy Bóg musiał to czynić w stosunku do nas? Te piękne błogosławieństwa, które życie nieśmiertelne, stan duchowy. Czy musiał to Bóg w stosunku do nas czynić? Na pewno stwierdzamy, że wcale tego nie musiał czynić. Ale On tak nas wszystkich ukochał. Ukochał nas do tego stopnia, że posłał Jezusa Chrystusa. Może często umyka naszej pamięci to wspaniałe dzieło Jezusa Chrystusa. Zdążyliśmy się do tego stopnia przyzwyczaić, że to może tak przewidywał plan Boży i musiał Jezus tego dokonać. On przede wszystkim chciał też tego dokonać, bo On nas bardzo ukochał. Przepraszam. I Bóg również nas bardzo ukochał do tego stopnia, że zaoferował nam bardzo piękne rzeczy. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Dzisiaj jest koniec wieku XX i wielu ludzi potrafi wyobrazić sobie już wielkie rzeczy, czy potęgę umysłu, czy techniki jakiejś. Natomiast to słowo jest w dalszym ciągu aktualne. Czego nasze oko nie widziało, ucho nie słyszało, nasz umysł nie jest w stanie tego pojąć, to Bóg przygotował to tym, którzy go miłują, którzy chcą być Jego naśladowcami, naśladowcami Jego Syna Jezusa Chrystusa. I ja myślę, że gdybyśmy sobie takie zadanie domowe może zadali, narysować przyszłość, życie wieczne, królestwo, to na pewno, że w naszych inwencjach twórczych to każdy by sobie inaczej przedstawiał to szczęście, piękno tego królestwa. To, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć i opowiedzieć. Apostoł powiedział, że nawet się człowiekowi ziemskiemu, cielesnemu nie godzi o niektórych sprawach mówić, grzesznemu, gdzie do których miał możliwość wejrzenia w cudowny sposób. Do takich wielkich rzeczy, zaszczytów zostaliśmy powołani i to nam zostało zaoferowane. I czyż wtedy słowa apostoła świętego Piotra, pomimo doświadczeń, prób, niewygód i zakończenia w taki sposób życia się nie sprawdzają, że był to chwilowy i lekki ucisk? Na pewno tak. Apostoł święty Paweł w liście do Galacjan, znów znane wszystkim braterstwu słowa w 5 rozdziale, mówiące o tym, o dorobku naszego życia, jako owoc naszej pracy tutaj na ziemi w służbie Jezusa Chrystusa. Tym dorobkiem są owoce Ducha Świętego. I to jest taki może dla nas sprawdzian w naszym życiu, czy możemy wtedy za apostołem świętym Paweł powiedzieć, że dobry bój bojowałem, że odłożony mi został wieniec korona sprawiedliwości, gdy te owoce, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu, będą w nas owocowały, będą widoczne dla innych, to czyż mamy się o to obawiać? Ale dopóki, proszę braterstwa, twierdzamy, że jeszcze któryś owoców nam brakuje, to jeszcze funkcjonujemy, jeszcze żyjemy, jeszcze to drzewo naszego życia rośnie i mamy możliwość pielęgnować to drzewo tak, żeby te owoce przynosiło. Ten wielki winogrodnik, Jezus Chrystus, który był tym, który podcina nieraz po to, żeby obfitszy owoc przynosiło, dajmy się Jemu sterować. Nie dajmy się sterować człowiekowi, ale dajmy się sterować Jezusowi Chrystusowi, który nas tak kształtuje, żebyśmy jak najwięcej tych dobrych owoców przynosiło. I tak jak jakiś gospodarz, sadownik, który ma sad, to chce, żeby jak najwięcej plonu mu przynosiło, to reżnie też dogląda. I taki jest cel, ma również Jezus Chrystus, bo On nas bardzo kocha, to chce, żebyśmy jak najwięcej dobrych owoców przynieśli przede wszystkim Bogu na chwałę. To nie dla nas. Bogu na chwałę. Żebyśmy się nauczyli żyć. Bo nie myślmy, proszę braterstwa, że może w tej sytuacji, która już nam jakaś cecha umyka, to może w królestwie, tam poza którą zasłoną sobie ją doszlifujemy. Ja tak nie myślę. Że jest nasze życie dokąd tutaj aktualne i życie, że możemy czasami się, gdy nie rozmawiamy z naszymi braćmi, może nie potrafimy znaleźć wspólnego języka, że to sprawę załatwi przyszłe nasze życie. Jest nasz czas tutaj, żebyśmy mieli tą pewność, że dzięki temu życiu tutaj zaskarbimy sobie na życie pięknej przyszłości. Apostoł święty Paweł w liście do Kolosan nawołuje nas w 3 rozdziale do nowego życia w Jezusie Chrystusie. To nowe życie, proszę braterstwa, w Jezusie Chrystusie jest bardzo piękne. Może tylko tak w skrótości. O tym myślcie, co jest w górze. Ja wiem, że nie zawsze to się da pogodzić w życiu, bo nawet nierozsądnym by było, gdybyśmy się próbowali skupić w naszej pracy jakiejś zawodowej, gdzie potrzebne jest skupienie myśli, żebyśmy w tym czasie oderwali się i myśleli o tym, co jest w górze. Nie taka jest treść tego słowa. Myśleć o tym, co jest w górze, to jest zupełnie co innego. Nasze życie przepojone, nacechowane w stosunku do drugiego, do Boga Jezusa Chrystusa, do przyjaciół i nieprzyjaciół. A któż nasze nie jest bliźni, nawet ten, który nam krzywdy czyni. I w takich różnych sytuacjach mamy myśleć o tym, co jest w górze, a nie o tym, co na ziemi. Nasza troska powinna być o nasz wewnętrzny człowiek, o nasze nowe stworzenie, które z łaski Bożej zostało zaszczepione i o nie powinniśmy pielęgnować. A nasze życie jest tylko tym czynnikiem, które pomaga temu nowemu stworzeniu, żeby w nim się rozwijało. Przykład pierwszej księgi Mojżeszowej z życia Enocha. Kilka tylko takich na zakończenie porównań i stwierdzeń o pewnych ludziach. Enoch chodził z Bogiem. Jakże piękne stwierdzenie i bardzo krótkie, treściwe w swojej treści z życia Enocha. Enoch chodził z Bogiem. I ja myślę, że kiedyś po latach to byśmy również chcieli, żeby takie świadectwo było powtarzane, że ten i ten brat, ta i ta siostra chodziła z Bogiem. Ale to, że Enoch chodził z Bogiem, to również widzimy, że było to jego wielką zasługą. Przykład Mojżesza, o którym znów mamy świadectwo w 4 księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, 3 werset i inne wersety świadczące o tym wielkim człowieku. Człowiek, który zaznaczył się największą pokorą, skromnością w swoim życiu. Temu, któremu przyszedł zaszczyt prowadzenia tym wielkim i trudnym narodem. Rozmawiał Bóg z Mojżeszem jak człowiek z przyjacielem, jak człowiek z człowiekiem, twarzą w twarz. Jak znów chcielibyśmy takiej bliskiej społeczności być z naszym Ojcem Niebieskim. Pan był z Dawidem. Inny przykład z życia innego człowieka. Pan był z Dawidem. Ale to, że Pan był z Dawidem, to Dawid był z kim? Dawid był z Panem. To nie tak, że to była tylko taka jednostronna decyzja Pana Boga, że Pan był z Dawidem. Tak jak Pan był z Józefem, to Józef był też z Panem. I to taka wzajemna relacja w życiu pomiędzy naszym ludzkim i z naszym Bogiem Ojcem Niebieskim. Abraham był nazwany przyjacielem Bożym. Jaki wspaniały przykład życia tego człowieka odznaczającego się wiarą. Ojcem wiary jest nazwany. Był nazwany przyjacielem Bożym. Myślę, że każdy z nas też w swoim życiu chciałby być przyjacielem Bożym. Ileż razy może robimy jakąś krzywdę naszym braciom, to wtedy komu robimy krzywdę? Również proszę braterstwa i Panu Bogu. Przykład o miłości, który jest zastosowany u apostoła świętego Jana, który odnosi to do miłości, ale w tej miłości również też mamy taką doskonałość otrzymać. A jest to tylko przykład jeden może z rozumnej naszej służby, którą prowadzimy za Jezusem Chrystusem. Gdy ktoś twierdzi, że miłuje Boga, ale brata to ma w nienawiści, to miłuje Boga? Czy to się da tak pogodzić? Wtedy apostoł święty Jan bardzo jednoznacznie to określa. Jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, ale brata ma w nienawiści, to kłamco jest, bo nie można. To jest rzecz niemożliwa. I musimy to sobie bardzo uświadomić, żeby tą rzecz pogodzić. Żeby nie miłować brata, a miłować Boga. To jest taki sprawdzian w naszym życiu. Jeśli miłujemy brata, to wtedy możemy przez to odpowiedzieć, że miłujemy również naszego Pana Boga. Bo braci naszych widzimy. I łatwiej nas jest z naszego punktu ziemskiego. I z punktu widzenia Bożego jest to łatwiej. Bo braci naszych widzimy, spotykamy się. I dopiero jeśli to stworzenie, to te członki ciała ustawione przez Pana miłujemy, to mówimy wtedy, że miłujemy również i Pana Boga. Jezus w Betanii, przykład z Nowego Testamentu, gdzie ta rodzina potrafiła w bardzo piękny sposób organizować, uwilać mu życie. I ta Maria, która bardzo lubiła słuchać Słowa Bożego, którą jej siostra często zazdrościła i nawet miała pewne uwagi, że zajmuje się innymi rzeczami ziemskimi. Ale Jezus powiedział, że ona dobrą cząstkę obrała. I chciałbym braterstwu życzyć, żebyśmy takiej dobrej cząstki, tego, czegośmy się uchwycili, życia wiecznego, przez Jezusa Chrystusa, z łaski, nie jest to z nas, dar to Boży jest, żebyśmy z tej łaski Bożej, Jezusa Chrystusa i Boga Ojca Niebieskiego mogli w skuteczny sposób korzystać. Żebyśmy tej dobrej cząstki, do której zostaliśmy powołani, miejmy Bogu zawsze wdzięczność i w naszych modlitwach dziękujmy Mu za to, że trwamy w tej społeczności. Trwamy w tej społeczności nie z naszej woli ustanowieni tutaj. Żebyśmy nie mówili, że może ten brat, tamta siostra jest może niepotrzebna, to może w czymś inaczej myśli. Nie. Jesteśmy ludźmi myślącymi i mamy szereg wątpliwości. Jeden jeszcze tylko werset taki, który może... A po co święty Piotr miał taką swoją pewną uwagę, gdy...